Błogosławiona Karolina Kuskówna. Wierni słuchacze i widzowie audycji z cyklu Dukin Altum czasami pytają mnie, według jakiej reguły dobieram prezentowane w nim postaci świętych i błogosławionych czy wybitnych osób. Ponieważ przez ostatnie kilka lat zajmujemy się historią duchowości, dlatego najpierw brany jest pod uwagę czas życia tych osób, czyli klucz chronologiczny. Staram się jednak tak układać porządek audycji, aby prezentacja danej postaci wypadała najbliżej jakiejś rocznicy związanej z jej biografią lub liturgicznym wspomnieniem. Skoro więc jutro w kościele w Polsce wspominać będziemy błogosławioną Karolinę Kuskównę, więc jest to doskonała okazja, aby dziś przypomnieć, przynajmniej w zarysie, jej niespełna 17-letnie życie uwieńczone męczeństwem w obronie swojej godności. A skoro Jan Paweł II dnia 10 czerwca 1987 roku podczas trzeciej pielgrzymki do ojczyzny w Tarnowie ogłosił ją błogosławioną, biorąc za podstawę jej męczeństwo, to należy pamiętać, że zawsze jest ono ukoronowaniem świątobliwego życia. Tę zasadę wyraża nawet ludowe porzekadło. Jakie życie, taka śmierć. Nikt bowiem nie staje się męczennikiem z przypadku. By oddać życie za wiarę i chrześcijańskie zasady moralne, trzeba nimi po prostu autentycznie żyć, jak czyniła to nasza młodziutka błogosławiona. Na świat przyszła w święto Matki Bożej Anielskiej 2 sierpnia 1898 roku w miejscowości Wał Ruda, położonej około 20 km na północny zachód od Tarnowa. Była czwartym z 11 dzieci Jana Kuski i Marii Zbożęckich. Była to rodzina średniozamożna, w której zwłaszcza matka bardzo troszczyła się o religijne wychowanie swoich dzieci. Matka Karoliny o jej narodzinach opowiadały, że były wyjątkowe. Kiedy bowiem przygotowywała ciasto na chleb i rozpaliła w piecu, który długo się nagrzewał, poczuła, że za chwilę zacznie rodzić. Położyła się na łóżku i po chwili na świat przyszła dziewczynka. Po chwili odpoczynku i obmyciu niemowlęcia matka wróciła do pieczenia chleba. Choć byłoby pewną przesadą stwierdzić, że Karolina była dzieckiem niezwykłym, to jednak nie można pominąć faktu, że była prawdziwą pociechą i dumą swoich rodziców. W szkole uczyła się bardzo dobrze. Jej nauczyciele wspominają, że była bardzo inteligentna, szybko i łatwo zapamiętywała różne treści. Szczególnie wiele uwagi poświęcała nauce religii. Odznaczała się ponadto zdolnościami manualnymi. Szybko nauczyła się szyć na maszynie. Od dziecka dużo czytała, zwłaszcza książek religijnych, a wśród nich żywoty świętych. Sięgała także po Pismo Święte. Gromadzącym się w urządzonej przez jej wuja Franciszka Bożęckiego wiejskiej świetlicy chętnie czytała na głos różne książki. Ludzie bardzo ją za to lubili, bo czytała płynnie, miała dobry głos i dykcję. Świadkowie jej życia wspominają, że ze szczególnym oddaniem i miłością uczyła religii wiejskie dzieci, a ksiądz Władysław Mędrala, proboszcz nowo utworzonej parafii Zabawa, do której należała rodzinna wieś Karoliny, zapewniał, że była mu ona prawą ręką w organizowaniu życia parafialnego. Jeśli tylko obowiązki domowe i szkolne pozwalały, codziennie uczestniczyła we mszy świętej i w nabożeństwach, mimo że do kościoła miała kilka kilometrów. Od dziecka miała zwyczaj codziennie odmawiać cały różaniec, czyli wszystkie trzy części. Nierzadko w ten sposób modliła się, klęcząc boso przy łóżku do późna w noc. Podobnie jak jej matka, została wybrana zelatorką kółka różańcowego. Podczas uroczystości parafialnych na procesjach z dumą i radością nosiła figurę Matki Bożej Niepokalanie Poczętej. Dużo i chętnie śpiewała pieśni religijnych. Jako jedna z pierwszych wstąpiła do utworzonego w parafii Stowarzyszenia Wstrzemięźliwości, w którym złożyła ślub czystości. Sąsiedzi i mieszkańcy wioski bardzo ją lubili, gdyż była bardzo wrażliwa na cudzą niedolę czy nieszczęście, zawsze gotowa do pomocy. Podziwiano jej dojrzałą osobowość, zrównoważony charakter i pewnego rodzaju upór w dążeniu do wytyczonego sobie celu. Wśród swoich rówieśniczek wyróżniała się wzrostem i budową ciała. Trudno powiedzieć, jak potoczyłyby się dalsze losy jej życia, gdyby nie ów pamiętny dzień 18 listopada 1914 roku, kiedy po wybuchu I wojny światowej wojska rosyjskie ścigające Austriaków zatrzymały się we wsi. Mieszkańcy byli zatrwożeni obecnością swawolnych żołdaków rosyjskich, którzy grabili co się dało i nie wahali się dokonywać gwałtów czy nawet morderstw. W związku z obchodzonym wówczas 13 listopada wspomnieniem świętego Stanisława Kostki w parafii odprawiano nowennę do świętego, w której codziennie uczestniczyła Karolina. Ostatni raz na porannej mszy świętej w parafialnym kościele była 17 listopada. Krytycznego dnia matka, bojąc się o bezpieczeństwo córki, postanowiła, że Karolina zostanie w domu, a sama udała się do kościoła. Około godziny 9 rano do skromnego domu kusków na skraju wioski wpadł jakiś żołnierz, wziął trochę jedzenia i poszedł. Potem zjawił się drugi i też, posiliwszy się nieco, opuścił gospodarstwo. Po jakimś czasie, podczas gdy Karolina szyła coś na maszynie, wpadł uzbrojony kozak i zażądał informacji, w którym kierunku uciekli Austriacy. Karolina zawołała ojca, który podawał paszę zwierzętom w oborze. Oczywiście mieszkańcy wioski nie mieli pojęcia o przebiegu działań wojennych, nie mogli więc na takie pytanie odpowiedzieć. W międzyczasie Karolina, przeczuwając niebezpieczeństwo, próbowała wymknąć się z domu, jednak w drzwiach zatrzymała ją silna ręka żołnierza, który szepnął jej wtedy, że jest ładna i temu podobne rzeczy. Niezadowolony z odpowiedzi ojca, żołnierz rozkazał iść im ze sobą do dowództwa, aby tam się wytłumaczyli. Jan Kuska z córką skierowali się do wsi z nadzieją, że znajdą tam jakąś pomoc. Ale kozak, szarpnąwszy obydwoje, skierował ich w stronę pobliskiego lasu. Gdy weszli między drzewa, żołnierz przyłożył karabin do głowy Jana Kuski, rozkazując mu wracać do domu. Oszołomiony i wystraszony ojciec zawrócił. Żołnierz zaś popychał przed sobą Karolinę w środek lasu. Po jakiejś chwili doszło do szarpaniny, gdy dziewczyna zaczęła uciekać i bronić się przed zgwałceniem. Całe zdarzenie z pewnej odległości widzieli dwaj rówieśnicy Karoliny, Franek Zaleśny i Franek Broda, którzy ukrywali w lesie konie przed grożącymi rekwizycjami ze strony wojska rosyjskiego. Zobaczywszy, co się dzieje, uciekli do wsi i po drodze spotkali roztrzęsionego Jana Kuskę. Tymczasem rosyjski żołnierz, rozsierdzony oporem, jaki stawiała Karolina, zaczął ciąć szablą na oślep, zadając jej szereg ran. Śmiertelnym ciosem od lewego obojczyka do prawej piersi, przeciął jej tętnice szyjne w okolicy krtani. Dziewczyna padła martwa na wznak w kałuży krwi. Od razu przystąpiono do poszukiwania. Powiadomiony proboszcz złożył skargę do dowództwa, które, nie mogąc wskazać zabójcy, pomogło w poszukiwaniach. Niestety ciała nie znaleziono w miejscu, gdzie chłopcy widzieli szamotaninę. Dopiero 2 tygodnie później, w pierwszy piątek miesiąca, 4 grudnia 1914 roku, zupełnie przypadkowo Franciszek Świec, który zbierał gałęzie na opał, znalazł martwe ciało Karoliny na skraju lasu, w zaroślach, lekko przyprószone pierwszym śniegiem. Po obmyciu i dokładnych oględzinach zwłok nie stwierdzono zgwałcenia. Natomiast zadane rany świadczyły o dramatycznej walce Karoliny o swoją godność aż do ostatniej chwili. 2 dni później, w niedzielę 6 grudnia 1914 roku, w kościele w Zabawie odbył się pogrzeb Karoliny, na który pomimo toczącej się w okolicy wojny zgromadziło się około 3000 ludzi, którzy już wtedy byli głęboko przekonani, że było to prawdziwe męczeństwo świątobliwej dziewczyny. W 3. rocznicę śmierci Karoliny, 18 listopada 1917 roku, ekshumowano jej ciało, umieszczono w metalowej trumnie i przeniesiono z cmentarza do grobu przy wejściu do kościoła parafialnego, na którym rodzice Karoliny postawili figurę niepokalanej. Uroczystości przewodniczył biskup tarnowski Leon Wałęga. Z uwagi na trudny czas międzywojenny, potem II wojnę światową i mroczne czasy komunizmu, proces beatyfikacyjny wszczął dopiero biskup Jerzy Ablewicz w 1965 roku, uwieńczony, jak wspomniałem na początku, beatyfikacją Karoliny Kuskówny przez Jana Pawła II 10 czerwca 1987 roku. W związku z beatyfikacją jej ciało przeniesiono do kościoła Przenajświętszej Trójcy w Zabawie. Sława jej heroicznego męstwa i świętości szybko się rozwija. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Ruch Czystych Serc i szkolne koła Caritas obrały ją sobie za patronkę. Przy sanktuarium w Zabawie, gdzie każdego roku przybywają tysiące pielgrzymów, zwłaszcza młodzieży, powstaje aktualnie pomnik ofiar wypadków drogowych, jedyny chyba w tym rodzaju monument na świecie, a także związane z owym pomnikiem Centrum Pomocy w pojednaniu sprawców z pokrzywdzonymi. Ta cenna inicjatywa w pewien sposób wpisuje się w styl życia błogosławionej Karoliny Kuskówny, która w swoim krótkim życiu dała się poznać jako szczególnie wrażliwa na niezawinione cierpienie.